12 mgnień sportu, pora na marzec. Nadchodzi wiosna także w polskim sporcie. Włodzimierz Machnikowski.
Jakub Kasiewicz.
I na początek o tym, co zdarzyło się w Toruniu, bo to taki sympatyczny akcent także dla nas lokalnych, choć impreza rangi halowych mistrzostw Europy, lekkoatletycznych. Tylko jeden złoty medal. Rzeczywiście tutaj wielki niedosyt, natomiast także wielka radość, bo to Patryk Dobek, chłopak z Kociewia, Kaszub, on z tamtego kierunku przybył kiedyś do Sopotu jako zawodnik sopockiego klubu lekkoatletycznego. Pojechał na swoje pierwsze igrzyska, one jeszcze średnio udane, potem zmienił dyscyplinę sportu, choć to taka korekta była tylko, bo dalej biegał 400 metrów tyle, tylko że przeskakiwał po drodze przez płotki. No i właśnie w Toruniu w marcu Patryk zdobył jedyny dla Polski złoty medal. To były gorsze dla naszej królowej sportu zawody. We wcześniejszych stawaliśmy na najwyższym stopniu medalowego podium. Zdobywaliśmy tych krążków najwięcej. Teraz tych medali było 10. To wystarczyło do zajęcia 9. miejsca, ale to także konsekwencja tego, że jakości brakowało, bo jedyne złoto, ten najcenniejszy kruszec, tylko w przypadku Patryka Dobka. No a potem okazało się, że to były wspaniałe, jeszcze wspanialszego początki, bowiem Patryk Dobek w Tokio na Igrzyskach Olimpijskich stanął na podium w biegu na 800 metrów na swoim nowym koronnym dystansie. Jeśli chodzi o lekkoatletykę, no tych medali było na Igrzyskach niemal tyle, co na halowych mistrzostwach Europy, bowiem 9 medali przywieźliśmy, czy przedstawiciele królowej sportu przywieźli z Tokio. Skoro jesteśmy przy imprezach rangi mistrzowskiej, to Mistrzostwa Świata w lutym wspominaliśmy, że pod koniec lutego Piotr Żyła stanął na najwyższym stopniu podium Mistrzostw Świata w skokach narciarskich. Na początku marca odbył się konkurs drużynowy. Tutaj troszeczkę rozczarowania, bowiem Polacy, wielcy faworyci przynajmniej dla nas tego konkursu, uplasowali się na trzecim miejscu, przywożąc brązowe medale. Potem były bardzo udane dla nas, dla gdańszczan, dla stoczniowca konkretnie, Mistrzostwa Polski w short tracku. Nie wszyscy wiedzą, no wiedzą, że kiepsko z gdańskim hokejem, natomiast nie wszyscy wiedzą, że bardzo dobrze spisują się stoczniowcy w rywalizacji panczenistów, to jest łyżwiarstwo szybkie, i w short tracku. To na takim lodowisku jeżdżą sobie po małym owalu, no i Nikola Mazur zdobyła srebrny medal na dystansach 500 i 1000 metrów, a Kamila Stormowska, która została uznana za nadzieję gdańskiego sportu podczas takiej uroczystej, no może mniej uroczystej gali, bo to się online odbywało, to także wielki talent i te honory jak najbardziej zasłużone, bowiem Kamila na 500 i 1500 metrów wywalczyła trzecią pozycję. Dorzućmy do tego jeszcze srebro na 500 metrów Diana Zeliera. Jeszcze oczywiście rywalizacja w sztafetach, świadectwo, że jesteśmy, no nie wiem, drugą, może trzecią siłą, jeśli chodzi o polski short track, bo z Juwenii Białystok wywodzą się siostry Maliszewskie, a to jest, jak wiadomo, światowa czołówka, medalistki Mistrzostw Europy, mistrzynie, czołowe pozycje w zawodach Pucharu Świata i Mistrzostw Świata. Przydługi wstęp, bo niecierpliwi się Kuba Krysiewicz, czas przywitać Przybysza, Sebastiana Przybysza, który przywiózł do Gdańska pierwszy pas KSW, to oczywiście sporty walki.
I dokładniej było to 20 marca, kiedy to pokonał Antuna Racicia, wcześniej niepokonanego Chorwata właśnie w KSW, a Sebastian Przybysz, mimo że kiedyś już przegrał z Antunem Raciciem, po 2 latach zrewanżował się, i to zrewanżował się chyba w taki najmocniejszy sposób, jaki tylko się dało, ponieważ odebrał mu pas mistrzowski i odebrał go w co-main evencie gali KSW, gdzie to też był taki duży przeskok dla Sebastiana, ponieważ jeszcze przed tą galą, kiedy miał swoje poprzednie walki, to przeważnie on otwierał galę KSW, i ten pojedynek z Antunem, wygrany pojedynek z Antunem oraz fenomenalny pojedynek z Antunem, który do tej pory jest uważany za jeden z najlepszych w tym roku, wydaje mi się, że był taką furtką dla Sebastiana Przybysza do tych najważniejszych walk, ponieważ tak jak wiemy, ostatnio stoczył on pojedynek już w walce wieczoru, broniąc swojego tytułu. Wydaje mi się, że przed tym zawodnikiem jest jeszcze wielka kariera, chociaż on już osiągnął bardzo wiele, ponieważ jest mistrzem największej federacji w Europie.
Jest nie tylko mistrzem, gdy wchodzi do klatki, ale jest mistrzem także, i tu rzeczywiście zdradza nie mniejszy talent niż do walki, gdy ta cała otoczka jest rozwijana podczas tych uroczystych prezentacji. Świetnie wygląda, znakomite poczucie humoru, na dodatek to jest chłopak z Wrzeszcza, więc to tak bardzo bliziutko, po sąsiedzku mniej więcej, teraz troszeczkę oddalił się od naszej rozgłośni, natomiast bardzo skromny chłopak przy okazji. okazji, bo podczas tej walki z Raciciem, pamiętam, gdy zatelefonowałem do niego i poprosiłem o wywiad, to on bardzo dziękował, że taka prośba się pojawiła, bo rzeczywiście on jest także ambasadorem w tym momencie całej dyscypliny obok Jana Błachowicza, który jednak walczy już gdzieś tam na światowych arenach UFC, do której to z pewnością Sebastian Przybysz wkrótce zawita. No i ów Sebastian Przybysz podkreślał, że jest taki klub jak Mighty Bulls Gdynia, że są koledzy, którzy przekazują sobie dobrą energię, że to jest bardzo siermiężna, codzienna praca, w której dochodzi się do mistrzostwa. No i to mistrzostwo jest już udziałem Sebastiana Przybysza.
Tak, i też należy pamiętać, że Sebastian Przybysz poza byciem zawodnikiem MMA jest również wielkim fanem tego sportu i też wydaje mi się, że bardzo mu zależy na promocji tego, nie tylko promocji samej dyscypliny, ale promocji swojego klubu, właśnie tak jak pan wspomniał, oraz promocji samego siebie, bo to jest jednak dyscyplina sportowa, w której jest to bardzo ważne.
Trzymamy kciuki za Sebastiana Przybysza, bo wkrótce kolejne walki, ranga tych walk będzie coraz wyższa, a potem jeszcze no, czekamy na zmianę tej federacji, organizacji, na tę najbardziej prestiżową, przynajmniej z naszej perspektywy, UFC. To jest miejsce na ziemi w karierze zawodowej, mam nadzieję, na tę chwilę przynajmniej, Sebastiana Przybysza. Zaczęliśmy także eliminację do Mistrzostw Świata, do Mundialu w Katarze, od meczu w Budapeszcie z Węgrami. Bardzo dramatyczne spotkanie, zakończone wynikiem 3-3. Przegrywaliśmy po godzinie gry 0-2, no i wybrzydzaliśmy, że to nie tak miało wyglądać otwarcie. No ale teraz już troszeczkę po zimnym prysznicu z perspektywy zamknięcia, czyli porażki na PGE Narodowym z Węgrami 1-2, w konsekwencji czego straciliśmy pozycję drużyny rozstawionej w eliminacjach na Mundial, dokładniej w tych barażach, no to tamten wynik okazał się nie taki zły.
Też warto wspomnieć, że marcowe spotkanie z Węgrami było debiutem nowego selekcjonera Paulo Souzy, no po którym wydaje mi się, że troszeczkę pojawiła się taka niepewność, chociaż wiadomo, że był to jego pierwszy mecz, że nie zdążył jeszcze dokładnie przygotować kadry do tego spotkania, ale jednak już takie pierwsze wątpliwości się pojawiły co do właśnie słuszności wybrania jego jako selekcjonera. Wydaje mi się, że no, wynik co prawda 3-3 pozostawił ten niesmak, szczególnie w perspektywie czasu, kiedy teraz wiemy, że być może gdybyśmy zdobyli te 3 punkty, to bylibyśmy rozstawieni w barażach, a to dałoby na pewno bardzo dużo. Ale wydaje mi się, że reprezentacja wtedy pokazała coś bardzo ważnego, że potrafi wyjść z bardzo złych sytuacji, no a niewątpliwie przegrywanie 2-0 do 60 minuty na wyjeździe jest złą sytuacją i jednak reprezentacja Polski pokazała, że potrafi, no przynajmniej wyrównać.
No i powiedzmy jeszcze, że gramy skutecznie, no ale mamy Roberta Lewandowskiego, no to jest ta pierwszoplanowa absolutnie postać i chyba takie przedłużenie trenerskiej ręki. Zastanawialiśmy się, jak Paulo Souza dogada się z kapitanem reprezentacji Polski i gwiazdą światowego futbolu. Dogadują się panowie. Lewandowski dobrze mówi o Sousie, Souza pozostawia wolną rękę i uznaje pozycję nadzwyczajną, wyższą chyba nawet niż ranga czołowego strzelca, lidera i nawet kapitana drużyny w tym teamie jego podopiecznego. Natomiast tutaj mamy taką sytuację, że tych kilka zwycięstw dosyć szczęśliwych, no chociażby mecz z Albanią wygrany bardzo efektownie, jeśli chodzi o rozmiary, ale jeśli chodzi o styl, to remis w tamtym meczu z pewnością nie krzywdziłby żadnej ze stron. To też świadczy, no poniekąd o klasie drużyny, jeżeli nie idzie, jeżeli nie jesteśmy stylistami, bo nie jesteśmy i chyba nigdy nie będziemy z perspektywy tych krajów, które bardziej elegancko kopią piłkę i jeszcze bardziej skutecznie od nas, no to bierzemy to, co mamy. No to może też uda się wymęczyć ten awans i kolejny marzec już 2022 roku będzie najważniejszym przed Mundialem, mamy nadzieję, dla nas tematem aktualnym, bowiem wówczas 2 mecze barażowe rozegramy o awans do Mistrzostw Świata w Katarze.
A możemy trafić na naprawdę bardzo mocne drużyny. Włochy, Portugalia.
Szkocja, Walia i tutaj nadzieja może jest większa, ale rzeczywiście i Szwecja i Rosja to są naprawdę teamy z najwyższej półki, czego doświadczyliśmy podczas ostatniego Euro i podczas Mundialu, bo tamte chwile wzlotów no, mieli Szwedzi i Rosjanie, tak średnio u siebie się spisali podczas Mistrzostw Europy, bardzo dobra postawa Walijczyków. No, my tu będziemy kopciuszkiem, nie oszukujmy się, jeśli chodzi o ten element rywalizacji z drużyną rozstawioną, czyli wyżej notowaną. Słowa o koszykarkach, one notowały znakomitą serię. Tam myliliśmy się w szacunkach, czy to już jest 25 czy 30 zwycięstw ligowych z rzędu. No i właśnie 31 marca po zwycięstwie w Bydgoszczy nad Basketem 90-60 VBW Arka zapewniła sobie miejsce w wielkim finale. A potem ten wielki finał w małej hali ze względów pandemicznych, także dlatego, że duża, czyli Gdynia Arena służyła względom medycznym. To się wszystko odbyło w hali tej historycznej przyolimpijskiej 5 w Gdyni. Mecze z Polkowicami. Mecze bardzo zacięte, bo w Polkowicach niekoniecznie szło tak, jakbyśmy chcieli. No ale dzięki temu mieliśmy na pełnym dystansie tę rywalizację o Mistrzostwo Polski zakończone pięknym zwieńczeniem, czyli tytułem dla Gdynianek. Teraz czekamy, bo ja pamiętam mecze sprzed 15, sprzed 20 nawet lat, mecze euroligowe właśnie w tej małej hali, gdzie najlepsze europejskie drużyny doświadczały goryczy porażki. Teraz liczymy na Gdynia Arenę, bo to już czasy się zmieniły i grajmy w tej pięknej w hali na 4,5 tysiąca kibiców, tylu może zasiąść się na trybunach przy kompletach, obyśmy pograli. No i pogramy już jutro z Fenerbahçe Stambuł, drużyna, która była jednym z faworytów grupy euroligowej, w której grają mistrzynie Polski, ale bilans niekorzystny, ostatnio porażka z Familą z Kijo, z tą samą Familą, którą Gdynianki ogrywały u siebie, a zatem może należy być takim umiarkowanym optymistą. Początek tego spotkania jutro o godzinie 18, a dzisiaj to było sportowe mgnienie marca 2021 roku, a zatem taka odrobina historii w sportowych pasmach Radia Gdańsk.
Jakub Krysiewicz
i Włodzimierz Machnikowski. Do usłyszenia we czwartek. Wspominać będziemy kwiecień.